Kochani, dzisiaj było już święto, odbyło się. Kasia, chodź tutaj. To jest osoba, którą dzisiaj ochrzciliśmy w wodzie. I trochę z góry, i trochę na dole. Ale wszędzie była woda, a później świętowaliśmy.
Halleluja.
I Kasia chciała nam coś wszystkim wam powiedzieć.
Oddałam swoje życie Jezusowi i to był najlepszy krok w moim życiu.
Chwała Bogu.
Błogosławimy Ciebie, Kasiu. To jest wyznanie przez łzy zawsze, ale to jest najcudowniejsze.
Kasia, witaj w rodzinie.
Tak, witamy Cię w rodzinie, to za dzisiaj. Mieliśmy wspaniały czas jeszcze później w grupie, śpiewaliśmy, modliliśmy się, mieliśmy grilla. Naprawdę fajny czas. Amen?
Amen, dziękuję za wszystko.
Amen. Dziękujemy Ci, Kasiu, że jesteś w naszej rodzinie. Halleluja, jak sobie przypomnę, 40 lat ponad. Wczoraj było 22 lipca, tak? Tak, 22 lipca. To było takie stare kiedyś święto Polski, tak. Święto Odrodzenia Narodowego. Ja z żoną, żeśmy też wtedy chrzest przyjęli wodny. I to święto przechrzciliśmy na święto odrodzenia mnie. I to się spełniło. I pamiętamy do tej pory każde wydarzenie, które się wtedy stało. I wtedy się rozpoczął chrzest śmierci. Chrzest życia. Dla jednych rzeczy śmierci, dla innych życia. Co tacy smutni jesteście?
Zamyśleni.
Zamyśleni, to dobrze. To wiecie co, pierwszy raz wam opowiem taki dowcip, który kiedyś pastorom tutaj opowiadałem, żebyście się rozweselili troszeczkę. Kto z was się modli o mądrość? Amen. Bardzo potrzebna jest mądrość w życiu. Zresztą święty Jakub o tym pisze, że jeśli komuś z was brakuje mądrości, niechaj prosi. A ja mam inne rozwiązanie na mądrość. Można to znaleźć. I opowiem wam taki dowcip. Trochę się boję, no ale no, trzeba kiedyś zacząć.
Ze śledziem?
Halleluja. No ja taki fajny dowcip. A znacie wy, nie znacie. O pestkach. To jest taki dowcip o pestkach. Wiecie o tym, że pestki od jabłek mają w sobie mądrość? Będę kontynuował. Pewien człowiek, taki, który miał trudność naprawdę z zarobieniem na życie, wykombinował coś takiego. Postawił sobie stolik na takiej ulicy i na tym stoliku wydłubał z jabłek ileś tam set pestek. I mówi, będę sprzedawał pestki i mówił ludziom, że to działa na mądrość. No i podchodzi taki jeden policjant, no wiecie, bo o policjantach też różne były dowcipy. No i proszę pana, tutaj nie wolno stać, nie wolno handlować. Ale ja tylko pestki sprzedaję. No dobra, no ale na co te pestki? Co one działają? On mówi, działają na mądrość. A wiecie, policjant z mądrością to czasami miał, dwie drogi to były. No i tak odszedł w końcu od niego, ale mówi, a po ile te pestki? Mówi, 4 sztuki 20 złotych. Wyjął ten 20 złotych, przepraszam, dziękuję Januszku. Wyjął te 20 złotych, zapłacił. Zjadł te 4 pestki, odchodzi. No ale słuchaj, no przecież za 20 zł to ja bym miał 10 kg jabłek z pestkami wszystkimi. O, już działa. Halleluja. O! Duch Święty przyszedł. Pan Bóg czasami da takie fajne figle płata, ale takie błogosławione. Kiedyś jechaliśmy do tego mocnego więzienia, w którym takie mocne bramy się zamknęły, do Wronek. Jechaliśmy głosić słowo dla więźniów. I przed tym spotkaniem ja nie wierzyłem kiedyś w Ducha Świętego jako osoby trójjednego Boga. Wierzyłem, że to jest jakaś moc, coś takiego. Ale nigdy nie powiedziałem w swoim sercu, że ty tylko jesteś. I tak się modliłem do niego tak dziwnie. Ale Bóg zobaczył moje serce i wysłuchał. I mówiłem, Panie, kimkolwiek jesteś lub czymkolwiek jesteś, tu był taki głos religii. Objaw mi się. Objaw mi się. Bo wiedziałem, że coś jest, ale ja nie wiedziałem, jak to nazwać, jak to szukać. Bo byłem w takiej społeczności, która po prostu mówiła, nie ma, jest tylko moc, duch to jest moc i koniec. I gdy na tym spotkaniu, wiecie, byliśmy wspólnie i wcześniej czytałem jeszcze taką książkę Derka Prince'a. I on opisał o sobie, że został ochrzczony Duchem Świętym przez święty śmiech. Ha, 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 ha. Mówię, no jak to może być ochrzczony przez święty śmiech? Bo Słowo Boże mówi na temat języków, na temat tego, wszystkie te rzeczy. Jak można być ochrzczony przez święty śmiech? No i wtedy, jak ktoś się śmieje z tego, to Pan Bóg płata figle. I gdy się chwyciliśmy tam chyba 12 osób za ręce, zaczęliśmy się modlić o to spotkanie, przyszedł Duch Święty. Przyszedł Duch Święty. Tak zacząłem się śmiać. Tak się cieszyć. A później samoczynnie Duch Święty przyszedł i ochrzcił mnie i zacząłem mówić językami. I później mówię, tak, Panie. Haj. Takie figle płata nam Pan Bóg. Dlaczego tak zrobił? Bo byłem takim, wiecie, ale serce miałem, wierzę w to, bo inaczej bym nie dostał tego. Serce miałem prawdziwe, szczere wobec Niego. I On przyszedł i uhonorował to. Takiego mamy Boga. Amen? Wszystkie te osoby zostały ochrzczone wtedy w Duchem Świętym. Wszystkie. Wszyscy zaczęli mówić językami. Było cudowne. Słowo Boże mówi tak. Chciałbym właśnie to, co pastor dzisiaj już zahaczył, trochę powiedzieć o objawieniu. Wiecie, ten temat zaczyna mnie coraz to bardziej dotykać. Wiecie dlaczego? Bo coraz to bardziej zaczynam szukać oblicza Jego. Ale o tym potem. W liście do Koryntian apostoł święty Paweł napisał tak. Może w innym kontekście, ale też się odnosi do tego. A gdyby trąba, 1 Koryntian, 14 rozdział. A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, kto by się gotował do boju? Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie. I nie ma niczego bez dźwięków. Kropeczki zrobimy i czytamy dalej. Gdybym tedy nie znał znaczenia dźwięków i zadał takie pytanie też do nas. Czy znasz? Jeśli trąba nie wydawałaby wyraźnego głosu, któż z nas gotowałby się do boju? W Starym Testamencie było coś takiego, że były wieże strażnicze, chodzili strażnicy na górze, wszyscy znamy nawet proroctwo Habakuka, że on chodził i gdy zobaczył niebezpieczeństwo, wziął trąbę i ogłaszał, bo nieprzyjaciel się zbliża. Ale gdybyśmy taką trąbę wzięli i nie umieli trąbić w nią, byśmy dmuchali w nią, chuchali, to by był taki niewyraźny dźwięk. Raz tak, raz tak. O czym chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że musimy wiedzieć i słyszeć głos Pana. A Pan mówi zawsze wyraźnie. Pan mówi zawsze wyraźnie. Dajmy sobie może z pamięci, bo mam dzisiaj słowo, ale chcę skrócić maksymalnie, gdyż Łukasz nam zjechał z Rumunii i chciałbym, żeby nam coś podzielił się słowem też krótkim. Dlatego może będę mówił tak bardziej z serca, niżeli z kartki. chcę wam pokazać różnicę między tak zwanym objawieniem ze słyszenia, a objawieniem mówionym bezpośrednio od Pana. Nie wiem, czy się kiedykolwiek nad tym zastanawialiście, ale to jest bardzo ważne. Bardzo wielka różnica jest między tym a tym. Może na przykład, gdy w ogrodzie Eden, zobaczcie, jak już dawno było objawienie. Nie tylko objawienie jest w objawieniu świętego Jana, objawienie było już w pierwszej Mojżeszowej za czasów, jak był Adam. Pan Bóg stworzył Adama, człowieka, i powiedział do niego: z każdego drzewa wolno ci jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. Koniec. Tak powiedział Pan Bóg. Tak powiedział Pan Bóg do Adama. No ale wiecie tą całą historię. Później zobaczył Pan Bóg, że Adamowi było trochę kiepsko. Stworzył mu z jego żebra przemiłą, cudowną osobę, jaką była jego żona. Nazwał ją mężatką, bo z jego boku została stworzona. Gdybyście tam dalej czytali. A wąż był chytrzejszy niżeli wszystkie inne stworzenia. Powiedział do Ewy. Zastanawialiście się kiedykolwiek, jak on to zrobił? Powiedział? Bo ja ostatnio stałem w jawinie. Powiedział ludzkim głosem. Dosłownie powiedział do niej. Tak jak osioł Bilama powiedział ludzkim głosem, tak uważam, że zwierzęta w ogrodzie mówiły. Czy jest gdzieś dowód? Nie mam. Ale wąż powiedział. Można sobie to tłumaczyć jak chcecie. Macie wolność. Interpretacja jest różna. I to wtedy można podsumować do tak zwanego objawienia, ale zasłyszanego, wyimaginowanego troszeczkę takiego. Taka interpretacja. W Słowie Bożym jest bardzo dużo takich rzeczy. I zobaczcie, i później do tej Ewy, ta Ewa odpowiedziała wężowi. Z każdego drzewa wolno nam jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno nam jeść ani się go dotykać. Pan Bóg przyszedł do Adama i powiedział mu, rozumiecie? I powiedział mu, czyli miał bezpośredni dotyk od samego Ojca, samego Boga. Miał objawienie. Adam. Ale Ewa usłyszała to już nie od Pana Boga. Ona usłyszała od Adama. I ta Ewa powiedziała, że już dodała od siebie, a nie dotykać. Możliwe, że to Adam jeszcze stworzył taką interpretację. Ja nie wiem. I powiedziała, ani się jego dotykać. Później cały wywód diabła, czyli węża na temat tego, że to wam na pewno nie zaszkodzi. Pan Bóg się tylko boi, żebyście czasami nie byli tacy jak on. Zjecie, zobaczycie, poznacie dobro i zło, staniecie się podobni do niego. I co? Ewa jednak wyciągnęła. Wyciągnęła rękę i zjedli ten owoc. I dała swojemu mężowi. No i cały problem się zaczął na całej ziemi. Ale chcę wam tutaj zwrócić uwagę na to, że Ewa miała tylko przekazaną informację, ale bezpośrednio objawienie miał tego tylko Adam. To tak, żeby nam trochę rozświetlić, ale pójdźmy dalej. Wszyscy znamy A gdy Jezus przyszedł, przeczytajmy, to jest Mateusza 16 rozdział. Od 13 wersetu będziemy czytać. Żeby to udowodnić, o czym mówię. W 16 rozdziale Mateusza jest takie słowo. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Zobaczcie, jaka jest odpowiedź uczniów. A oni rzekli: jeden za Jana Chrzciciela, mówi, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Chwilę stańmy na tym. Zobaczcie, co przekaz ludzki mógł. Co przekaz ludzki mówi o Jezusie? Prorok, Eliasz, Ezechiel, Jan Chrzciciel, bo już wtedy by nie żył. Interpretowali sobie jak chcieli. Wiedzieli, że jakaś osoba jest. Ale czy mieli objawienie tej osoby? Nie. I tylko przypuszczali. Bo gdzieś usłyszeli. Na jakiejś cudownej konferencji. Usłyszeli coś. Że kto nie chce pracować, niechaj nie je. A później sobie interpretowali. O, jak nie chce pracować, a to my mu nie damy pieniędzy, a może dlatego. A to okazało się, że nie zbadaliśmy tematu i własna interpretacja, wiecie? Albo korzeniem wszelkiego zła jest pieniądz. A Słowo Boże mówi, że nie pieniądz. Jest miłość do pieniędzy. Zobaczcie, miłość. O miłości to wszyscy wołamy. I można sobie tak zinterpretować. Czy powie to ktoś, kto miał, tak jak święty Paweł, objawienia na temat pieniędzy? On tak nie odpowie. On powie, tak, korzeniem wszelkiego złego jest miłość do pieniędzy. Bo wielu mówi tam później dalej, że poszli za tym i zboczyli. On im mówi, Jezus, dalej czytamy. A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Halleluja! Skąd miał to objawienie? Od ludzi? Od innych apostołów? Zobaczcie, co sam Jezus powiedział. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Mieli to objawienie od Ojca, który jest w niebie. Bezpośrednio od Niego. W jaki sposób? W różny. W różny można otrzymać jakieś objawienie. Ale Bóg zobaczył jego serce i mu to objawił. Objawił mu samego siebie. I często ludzie interpretują, to jest też taki werset z potknienia, bym powiedział, dla niektórych wyznań religii chrześcijańskich w świecie, że niektórzy mówią, że to na jego wyznaniu, że niektórzy na Piotrze, na tej skale. No, nie chcę tutaj interpretować tego. Ale święty Piotr powiedział: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Ale to mój Ojciec, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. I na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Na wyznaniu objawienia zbuduję kościół swój. Teraz pytam się ciebie, każdego z nas, to. Jak szukasz objawienia? Śpiewaliśmy, szukamy Cię, Panie, szukamy Twojego oblicza, szukamy Twojej twarzy, pragnę widzieć Twą twarz. Gdybyśmy spojrzeli na wszystkich mężów Bożych, od pierwszej Mojżeszowej, począwszy, aż do objawienia, który jest kontrowersyjną księgą, ale samo objawienie, Apokalipsa, święty Jan, od kogo otrzymał? Jest napisane bezpośrednio od Jezusa. Wszyscy ci mężowie Boży, którzy szukali twarzy Bożej, szukali Jego oblicza, otrzymali pełne objawienie w danym zakresie. Oni się później dzielili tym objawieniem. Święty Paweł to nawet napisał, nawet nie godzi się tego pisać, jakie objawienia otrzymałem bezpośrednio od Jezusa. Powiem ci, jeśli będziesz szukał oblicza Jego, Jego twarzy, Jego chwały, On będzie przychodził coraz to z lepszymi objawieniami do twojego życia. I wtedy będziesz wiedział, co masz zrobić, gdzie iść, co nie robić. On ci bezpośrednio będzie dawał to. Tak jak dzisiaj do Kasi powiedziałem, mówię, weź tą księgę i ją zjedz. A gdy stała obok butelka wody, mówię, a ten, tą butelką wody napij się. Zgaś pragnienie, bo Jezus jest źródłem wody wytryskującej. Duch Święty jest źródłem wody wytryskującej. I dwóch świadków jest potrzebny. Słowo Boże i Duch. Jeśli to będziesz miał poparcie, to objawienie, które otrzymasz, będziesz wiedział, że to jest Bóg w 100%. Skąd Mojżesz wiedział, że to Bóg? Skąd Abraham wiedział, że to Bóg? Skąd Adam wiedział, że to Bóg? A Nowy Testament? Wszyscy my, skąd wiemy, że to Bóg? Bo otrzymałeś coś bezpośrednio od Niego. Możesz otrzymać to od Ducha Świętego, możesz otrzymać to od Jezusa, możesz to otrzymać bezpośrednio od Ojca w niebie. Tak święty Piotr tutaj otrzymał. Oni wiedzieli, ale jak później zobaczyli, że to Ojciec, że to Bóg, nie chcieli już odejść od Niego. Nie odeszli od Niego. Nie odeszli od Niego. Cały Izrael odszedł. Mojżeszu, ty się wstawiaj za nami, ale ty idź tam do Niego. I Mojżesz poszedł. Abraham, Dawid i wszyscy bohaterowie wiary, które są wymienione w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, to oni usłyszeli, zobaczyli twarz Boga. Tak jak święty Szczepan, który został kamienowany, zobaczył chwałę Jezusa. Może w innych okolicznościach byśmy chcieli zobaczyć chwałę Jezusa. On w takich zobaczył. Szukajmy Pana. Szukajmy Pana. Szukajmy Pana. A Słowo Boże mówi, a ja na pewno dam wam się znaleźć. Ale do nas należy szukać. Szukaj Pana. Szukaj Jego oblicza. Karm się. Zjedz tą księgę, mówię. Napełnij się Duchem Świętym. I wtedy będziesz wiedział, że to na pewno Bóg. Wtedy będziesz wiedział. I gdy ktoś ci się zapyta, skąd wiesz? Wiem, jak to często pastor nasz mówi, bo wiem. Bo mam go tu, w sobie. A z nas nic nie może ci wtedy wyrwać tego. Tego objawienia, które miałeś od Boga. A my mamy jeszcze lepszy sposób, kochani. Jeszcze lepszy, bo mamy Ducha Świętego, który nam objawia też. Mówi do nas. Największy, uważam, problem dzisiaj w chrześcijaństwie to jest to, że ludzie nie umieją rozróżnić głosu Pańskiego. To jest największy problem. I dlatego jak kaczki, to mi się ten przykład to zawsze kojarzy, jak kaczki, raz na nóżkę, raz na nóżkę. I tak raz w świecie, raz tu, od konferencji do konferencji. Ale jak będziesz miał objawienie od samego Boga, wiesz. Wiesz. I taki ten święty Piotr, później jak jeszcze Duch się wylał na niego, to zobaczcie, stanął w Dziejach Apostolskich i przemówił. Takiego świętego Piotra nie widzieliście. I przemówił. I przemówił. I uwierzyło w tego dnia. Halleluja, jestem podekscytowany tym. Bo szukam go sam. Jestem na etapie właśnie takiego szukania go prawdziwie, żebym go znalazł, żebym się nie mylił już w życiu. Co zrobić, jak zrobić. I was też do tego namawiam. Jest rozwiązanie. Jest rozwiązanie. My wszyscy wtedy, Słowo Boże mówi, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zobaczcie, co? Oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemieniani w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Z czego jesteś przemieniany? Z chwały w chwałę. Jeszcze więcej poznania. Jeszcze więcej poznania Chrystusa. Ten święty Paweł, który tak wiele doświadczył i tak wiele mu zostało objawione, powiedział tak. Obym go poznał. Obym go poznał. I mówi, i moc zmartwychwstania jego. Ten święty Paweł, którego znał go przecież, ale wypowiedział się w ten sposób, obym go poznał. On też szukał oblicza jego. Cały czas. W trudnych sytuacjach i w nietrudnych sytuacjach. Mówię, umiem obfitować, ale umiem też i biedę cierpieć. W każdej sytuacji szukał i przenosił się z chwały w chwałę. Z chwały w chwałę. Wy wiecie, że jest dużo stopni chwały Pańskiej? Ile? Nie wiem. Ale dużo. Dużo jest chwały Pańskiej, bo Pan jest, objawia się przez swoją chwałę. Bo Bóg, 2 do Koryntian, bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, On tak rzekł i tak się stało. Amen. Rozświecił serca nasze. Rozświeci? Pisze? Nie. Rozświecił nasze serca. Jeśli wpuścisz Ducha Świętego, wpuścisz Jezusa do swojego serca i powiesz, Panie, uleczaj wszystkie miejsca. Oddaję Ci całe serce, nie tylko jakąś tam komorę, ale całe serce. To światło Chrystusa, przeczytałem wam, rozświeci wasze serce. Mało tego, nie to, że rozświeciło nasze serca. aby zajaśniało co? Poznanie chwały Bożej. Jest! Aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej. Święty Paweł to pisze. Która jest na obliczu Chrystusowym. To, co pastor przed chwilą powiedział, że właśnie jeśli chcesz, żeby chwała objawiła się w twoim życiu, idź najpierw pod krzyż. Przez co? To, co mówisz tutaj. Na obliczu Chrystusowym, przez Jego oblicze, przez Jego dzieło, które On dokonał. Tylko przez Chrystusa. Nie ma innej możliwości. Przez Jego oblicze. Jak zobaczysz Jego oblicze tam na tym krzyżu i zobaczysz siebie klęczącego i płaczącego pod tym krzyżem, jesteś w dobrym miejscu. Każdy z nas powinien się tam wiele razy znajdować. Ktoś by powiedział, raz może wystarczy. Nie. Potrzebne to jest nam jest wiele razy. Wiele razy. A dlaczego? Bo jakąś komorę serca żeśmy nie otworzyli. Bardzo cudowny werset. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, które jest na obliczu Chrystusowym. 2 Koryntian 4,6. Tak mówi Słowo Boże. Ostatni werset. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Amen. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. Wielu myśli z nas, że jak raz oddałem swoje życie Jezusowi, Jezus zawsze będzie pytał się, pokaż mi owoce. Wielu mi wtedy powie, Panie, Panie, izali żeśmy nie prorokowali, izali żeśmy duchy złe nie wyganiali, izali żeśmy nie uzdrawiali, izali żeśmy, a On powie, idź precz, nie znam was. Bo czynisz nieprawość. Pokaż mi swoje owoce, Jezus będzie chciał. Nawrócenie to nie jest tylko upamiętanie się, ale to nawrócenie to jest upamiętanie się i pójście z powrotem tam pod krzyż i Panie, co mam czynić? Co mam czynić, abym był zbawiony? Jak powiedział ten sługa. Mówi, i nieczystego się nie dotykajcie. To jest przestroga. A teraz, a ja przyjmę was. Zobaczcie. I będę wam ojcem. A wy będziecie mi synami i córkami. Mówi Bóg Wszechmogący. 2 Koryntian 6, 16-18. Przyjmę was. Przyjmę was. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i utrudzeni, a ja wam dam ukojenie. A ja dam wam odpocznienie. Przyjmę was. I będziecie mi synami i córkami Najwyższego. Boga, Ojca Najwyższego. Ktoś zapyta, ale skąd mam wiedzieć, że to objawienie jest od Boga? A może od kogoś innego? A może od mojego ciała? Rozeznaj. Pytaj się. Ale to nie jest temat teraz. Ale to musisz ty rozeznać. Owce moje znają mój głos. Jezus powiedział. Owce moje znają mój głos. I osobny temat by można. Czy znasz głos Jezusa? Ale proszę was, jak mówi święty Paweł, przez miłosierdzie Boże, Szukajcie oblicze Pana, a On da się wam znaleźć. Będzie objawiał się wam siebie i będzie was przenosił z chwały, z chwały, w chwałę. Co daj Boże? Amen. Halleluja. Dziękuję wam. Łukasz, chodź.
Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy się modlili o mnie podczas tego wyjazdu. Ja pojechałem do Rumunii, do sierocińca, który się nazywa Dobry Samarytanin. Ten sierociniec prowadzony jest przez panią, która zaczęła tą służbę 25 lat temu, jak miała 60 lat. Więc teraz ma 85, chodzi już o kulach, ale prowadzi rodzinny dom dziecka dla 15 dzieci. Sama wychowała 6 własnych dzieci, 8 adoptowanych i około 100, które przewinęły się przez jej dom w różnych okresach, od miesiąca do kilku lat. Po prostu przygarniała matki z dziećmi, no taką miała po prostu służbę. I w wieku 60 lat razem z mężem wyprowadziła się do Rumunii i tam otworzyli sierociniec. Ja muszę wam powiedzieć, że dla mnie to po prostu był test wiary, bo szybko wam wyjaśnię, że ten wyjazd wziął się z tego, że mój kolega spotkał na Malcie córkę tej kobiety i on miał nauczanie na temat ojcostwa, bo sam prowadzi rodzinny dom dziecka i ta dziewczyna powiedziała mu: przyjedź do Rumunii i po prostu no daj tam jakieś nauczanie dla tych ludzi, którzy pracują z moją mamą, bo to jest bardzo potrzebne. No, ponieważ on nie zna języka, zadzwonił do mnie i powiedział, czy ja pojadę. Ja powiedziałem, że potrzebuję kilku dni, żeby po prostu rozeznać, czy to jest dzieło, do którego mnie powołuje Bóg. Wiecie, to dobrze jest czasami tak, że tak powiem, się zastanowić nad tym. Dlaczego? Bo jesteśmy powołani do dobrych uczynków, ale nie na każdym dobrym uczynku jest napisane twoje imię i nazwisko. Dlatego, słuchajcie, po 2 dniach miałem wspaniały sen, w którym bawiłem się z małymi cyganiątkami i stwierdziłem, że Bóg potwierdza mi to, że mam tam jechać. I kiedy ja już się zdecydowałem, napisałem maila do tej kobiety, że przyjeżdżam, mój kolega powiedział: ja nie jadę. Przyjeżdża do mnie córka z Hiszpanii, mnie nie będzie. A cała jakby odpowiedzialność finansowa leżała po jego stronie. I teraz ja zostałem ze zobowiązaniem i z 60 złotymi na koncie. I oczywiście pierwsza myśl: trzeba uderzyć do pastora. Pastor natychmiast powiedział: Łukasz, w ogóle się nie zastanawiamy, masz bilet już zapłacony. No to chwała Panu. Bilet kosztował 470 zł, także jeszcze 3 dychy miałem na lody. I słuchajcie, tutaj w kościele dostałem tak bezpośrednio do ręki i jeszcze wpłaty były na moje konto, które razem dały 1000 zł. No ale wiecie, bilet jest biletem, ale trzeba z Wrocławia dojechać Intercity do Warszawy, z Warszawy jeszcze wziąć taksówkę, bo był bardzo krótki czas między pociągiem a samolotem, żeby tam pojechać. I słuchajcie, starczyło na bilet. Taksówkarz, który mnie dowoził, był podstawiony, że tak powiem, to był chrześcijanin, on od bardzo niedawna jest wierzący. I jadąc po drodze zapytał: słuchaj, jest 45 minut, to trochę za mało, żeby mnie ochrzcić, nie? Ja mówię: wiesz co, za mało, ale ja tu znam kogoś w Warszawie, kto z przyjemnością to zrobi. I jak już wracałem, to on już był ochrzczony. Także chwała Bogu. I wyobraźcie sobie taką sytuację. Po drodze jeszcze zabrał mnie na kawę i na ciasteczko. Potem mnie wsadził w samolot i w powrotnej drodze też oczekiwał mnie, żebym z powrotem wrócił. I kiedy zajechałem tam na miejsce, okazało się, że wyjechali po mnie 2 młodzi Niemcy, bo ta pani jest Niemką i ma wolontariuszy niemieckich, Konrad i Siegfried. I Siegfried, bohater jakichś legend niemieckich, był bardzo miłym człowiekiem. Z charakteru przypominał mi sama Gamgee z Władcy Pierścieni. Taki ktoś bardzo serdeczny, ciepły i tak dalej. No i przywieźli mnie do tego domu, poszliśmy na bardzo dobrą kolację, zupełnie w jakimś lokalu, nie w tym sierocińcu. Przyjęli mnie po prostu... Nawet nie wiedzieli, co ja im zamierzam tam zaserwować, ale przyjęli mnie bardzo tak uroczyście. Także byłem najedzony, napity i położyłem się spać. Następnego dnia rano miałem takie spotkanie z dziećmi i kiedy zobaczyłem te małe cyganiątka, to powiedziałem, cześć, ja już was znam, widziałem was w moim śnie. A te dzieci... Naprawdę, były tam cudowne dzieci. Była dziewczynka, która ma na imię Garofica. Niestety Garofice przytrafiło się coś bardzo przykrego. Została bardzo w okrutny sposób wykorzystana. Po prostu jej oprawcy wkładali jakieś rury do pupy. Po prostu straszne rzeczy robili z tym dzieckiem. I ona miała taki bardzo taki dystans do mężczyzn. Był tam chłopiec o imieniu Gabi. On miał na imię Gabriel i był bardzo lubił, jak mu pisałem literki po plecach, a on rozpoznawał, jakie to literki. Był też chłopiec, który się nazywał Konrad czy Krystian i to były te najmniejsze dzieci i bardzo malutki chłopiec Otis. I pierwszego dnia miałem spotkanie z tymi ludźmi, którzy tam pomagają. I wiecie, poczucie porażki było po prostu totalne, bo oni powiedzieli, słuchaj, ty przyjechałeś nam mówić, jak mamy kochać dzieci, jak my to robimy od lat. Ja mówię, wiesz co, ja przyjechałem tu mówić ci o tym, że Bóg jest Ojcem i jak ty przyjmiesz miłość od Niego, to o wiele łatwiej będzie ci się dzielić z innymi, ale czułem, że są bardzo tak negatywnie nastawieni i to naprawdę aż tak mnie, wiecie, fizycznie to się czułem tak, jak ktoś by mi uderzył pięścią w klatkę piersiową i wróciłem do swojego pokoju, leżałem tam i mówię, Boże, ale porażka. Ale gdzieś tam od wewnątrz czułem, miałem takie przekonanie, że to nie jest koniec, że jest jeszcze coś do zrobienia i żebym się nie poddawał. I wiecie, powiem wam, wiara jest podkopywana przez strach. Jeżeli pojawia się coś takiego, to albo odizolujesz ten strach, pozbędziesz się go i będziesz szedł dalej w wierze, albo ten strach zniszczy twoją wiarę i nic się nie powiedzie. Więc następnego dnia prawie przez cały dzień nic nie robiłem. Tylko chodziłem tam z tymi dziećmi, rozglądałem się, przeszedłem się po tej wsi. Te wsie tam są bardzo charakterystyczny sposób zbudowane, że jest budynek, ogromna brama na podwórko tego budynku, następny budynek, ogromna brama. Jakiś cesarz kazał tak zrobić ze względu na pożary, żeby te budynki były odseparowane, każdy ma podwórko. I tam całe życie toczy się na tych podwórkach. Więc ja tam sobie po prostu siedziałem, ale po południu przyszła ta kobieta, powiedziała, że po południu wieczorem około 18 ona zgromadzi wszystkie dzieci i żebym przygotował dla nich jakieś poselstwo. No a ja tak chodząc tam pytałem dziewczynki jednej, kim chcesz być? Ona powiedziała, ja chciałabym być aktorką, a ja bym chciał być tym i tak zapoznawałem te dzieci. No i kiedy przyszło do tego spotkania, pomyślałem sobie, no to nie może być zwykłe nauczanie. W sumie jestem już nauczycielem od 30 lat i wiem, co się robi z dziećmi, więc była pantomima, teatr, wszystko, co się dało zrobić, muzyka, po prostu świece, no co się, fajerwerki po prostu. I na to wszystko wchodzi do sali taki już dorosły, około 35-letni cygan. Wita się serdecznie z tymi ludźmi, ale zostaje i po prostu słucha tego, co mówiłem. I po tym moim nauczaniu on mówi, wiesz co, wszystko, co mówiłeś o ojcowskiej miłości, było skierowane bezpośrednio do mnie. Mówi, kiedy wszedłem w tą atmosferę, wiedziałem, że jest tam Bóg i wiedziałem, że przyjechałem tylko po to, żeby się z tobą spotkać. Ja mówię, ale jak to? On mówi, wiesz co, ja pracuję na lotnisku i przez przypadek włożyłem dwie trumny nie do tego samolotu, co trzeba. I mój szef powiedział, że wywala mnie z pracy. Ale ja powiedziałem mu tak, szefie, życie się składa z małych i z wielkich błędów. tym razem popełniłem wielki błąd, ale to nie jest powód, żeby mnie wyrzucać z pracy. I szef go nie wyrzucił, ale powiedział, nie dostaniesz urlopu w tym roku. On mówi, a ja pracowałem przez cały tydzień po 12 godzin dziennie i zyskałem 3 dni nadgodzin i mówi, przyjechałem tutaj i wiem, że przyjechałem tylko po to, żeby się z tobą spotkać. Ja mówię, no to na czym polega sprawa? On mówi, rzuciła mnie dziewczyna, mam z nią wspólny kredyt na około 1 000 000 euro, mam bardzo trudną sytuację, moja firma sprowadza łodzie ze Szwecji do Belgii i ta firma mu upadła, mówi, wszystko mi się posypało. Ja mówię, słuchaj, to jest doskonały moment, żeby rozpocząć nowe życie. Mówię, zaproś Jezusa do swojego serca. On mówi, ale o co ci chodzi, jak to się robi? Wszystko mu wyjaśniłem. Ja naprawdę lubię głosić Ewangelię. No i przyjął Jezusa do swojego serca. Ale mówi, jeśli masz jeszcze chwilkę, to ja ci opowiem, jak wyglądało moje życie. I okazało się, że on był cygańskim dzieckiem i ścigały go demony dosłownie od wczesnego dzieciństwa. Zastraszały go w straszny sposób i kiedy tylko zostawał sam w domu, to wpadał w paniczny strach i siedział przy oknie, wyglądając, czy mama nie wraca, a mama pracowała w fabryce, więc no nie było jej przynajmniej przez 6 czy 8 godzin. I on mówi, że strasznie to przeżywał, mówi, czuł taki kamień na brzuchu i mówi, nawet teraz jak rozmawiam z tobą, to go czuję. Ja mówię, no to jeśli chcesz, to pomodlę się o to, żeby ten kamień ci z tego brzucha spadł. I jak tylko rozpocząłem modlitwę, nagle pojawiły się wszystkie cygańskie dzieci, jakie były i zaczęły nas szturchać, przeszkadzać. Tak było, zrobiły zamieszanie po prostu. I on przerwał tą modlitwę i mówi, Łukasz, to nie jest przez przypadek, że są tutaj tylko cygańskie dzieci. Mówi, one są wszystkie pod tym samym po prostu przekleństwem, pod tym samym wpływem duchowym. Więc ja powiedziałem, to wiesz co, mam lepszy pomysł. Jutro cię ochrzczę i cię odetnę od tego wszystkiego. I następnego dnia która prowadzi ten sierociniec, zapytała sąsiadki, czy w jej basenie, który miała tam napełniony wodą, nie moglibyśmy urządzić chrzcin. I zrobiliśmy chrzciny. No i teraz szybka relacja z chrzcin. Jeśli mógłbyś przelecieć parę zdjęć. To jest właśnie Marian, ładnie się ubrał na biało, a ta pani to pani Maja, po rumuńsku Donna Maja. I Donna Maja była jego opiekunką przez 1,5 roku, jak on miał 12 lat. Ale mimo to, że on został adoptowany do bardzo bogatej rodziny w Belgii, jego rodzice pracują w parlamencie i są poetami i w ogóle, on mówi, trafił ze skrajnego ubóstwa w skrajne bogactwo. Mówi, Łukasz, to było gorsze niż to, co było na początku. Mówi, skrajne bogactwo jest jeszcze większym niebezpieczeństwem dla dziecka niż ubóstwo. Dalej. O, tutaj pastor Gryś. Dalej. Basenik był płytki, więc zrobiliśmy to na siedząco. Dobra. To jest postawa wzorcowa. Proszę się przyjrzeć. Następna fota. Tak. Jeszcze. Dobrze. I zanurzamy. Zobaczcie, nóżki wystają, ale zaraz przy wynurzaniu nóżki zostaną zanurzone z powrotem. O, w ten sposób, bardzo dobrze. O, widzicie? I całe ciało zanurzone, baptyzm, czyli zanurzenie w 100%. Lecimy dalej. No potem wyciągamy abstyfikanta. Ja mu wyjaśniłem, że on umiera i że rodzi się na nowo i że konieczne to jest po prostu, żeby się ochrzcił. Ta pani była bardzo wzruszona, bo ona powiedziała, że ona wie, że po prostu on przyjechał po to, żeby być nawróconym i ochrzczonym i ona po prostu to w duchu odbierała. Także to jest bardzo wrażliwa kobieta. Dalej, dalej. Tutaj jest taki Uwe, to jest taki pomocnik z Niemczech, który jest po prostu niezwykłą osobą i takim ojcem dla tych wszystkich dzieci. Następna fotka, tak. Tu jest pan, który jest tak naprawdę takim konserwatorem, ale też bardzo takim duchowym człowiekiem. Następna. A tutaj oni mają słodkie rzeczy i częstują wszystkich tymi... jest taka mała imprezka na chrzcinach. Dalej. Tu jest Donna Ramona. Donna Ramona była taką kuchareczką, ale jednocześnie taką mamą. Zresztą wszystkie te panie, które tam gotowały, były takimi jednocześnie mamami i kucharkami w jednym. Dalej. Także to jest mój duchowy syn obecnie, dalej. A to jestem ja z Gabim, wygłupiamy się, że on gra na gitarze. I następna fotka. To jest Gabi na wycieczce i Uwe go niesie. I połapali żaby, takie kijanki do butelki. Muszę wam powiedzieć, że ten Uwe ma wycięty chyba układ nerwowy, bo te dzieci chodziły za nim i krzyczały: Uwe, złapałem żabę, Uwe, osioł, Uwe, wywróciłem się, Uwe, Uwe, a Uwe po prostu jakby bez żadnego zdenerwowania okazywał im bez przerwy współczucie, miłość i zainteresowanie. Dalej. No, zapytali mnie, czy mam werset dla niego na całe życie. Nie wiedziałem, że jest taki zwyczaj, że po prostu przy chrzcie daje się taki werset na całe życie. Więc szybko podałem Jozuego 1,7. Bądź dzielny i dzielnie sobie poczynaj. Więc szybciutko po prostu wymyśliłem mu werset na całe życie. Wszyscy stwierdzili, że bardzo trafiony. Dobra, to dziękuję bardzo za pokaz. Teraz wam powiem dwa słowa na temat Donny Mai. Donna Maja naprawdę jest niezwykłą osobą, ale tak jak przed chwilą mówił Piotr, że w raju były dwa drzewa, jedno było poznania dobra i zła i jedno było drzewo żywota, to Donna Maja przez całe swoje życie zdobywała to drzewo poznania dobra i zła od dobrej strony, czyli robiła dobre rzeczy, robiła wszystko, co mogła, żeby żyć jak dobry chrześcijanin, ale nigdy nie jadła z drzewa żywota. I wiecie, to jedzenie z tego drzewa prowadzi do legalizmu, do kontrolowania ludzi i no to daje nam złe po prostu owoce. I wyobraźcie się, w jej życiu wydarzyły się takie rzeczy, że wpadli do jej domu jacyś oprawcy, związali ją i ona myślała, że jak uda, że zemdleje, to oni dadzą jej spokój, a oni ją tak pokopali, że połamali jej żebra, bo chcieli ją ocucić, tak? Bardzo szybciutko. I ona mówi, że w pewnym momencie przyszła taka Boża obecność, że ona się po prostu położyła do łóżka i zasnęła do samego rana. Jak się obudziła, to ona się zastanawiała, czy to przypadkiem jej się tylko nie śniło. Ale okazało się, że rzeczywiście oni ją okradli, pobili. I ona mówi, Łukasz, to wyglądało śmiesznie, ale w wieku tam 60 paru lat musiałam wyskoczyć przez okno w nocnej sukience, mówi, powyrzucałam tam poduszki i tak dalej i pobiegłam do sąsiadów, żeby wezwali policję. Mówi, przeżyła tragiczne rzeczy. No ale pytam ją, jaką ona miała relację ze swoim tatą. Ona mówi, mój tato był najokropniejszą osobą, jaką ja znałam. Ona mówi, on był okultystą, wciągnął mnie w okultyzm i był bardzo, bardzo złą osobą. Mówi, moja macocha była lekarzem i zagłodziła go i go otruła. Ja mówię, słuchaj, to się nadaje na scenariusz do filmu. Ona mówi, kiedy przechodziliśmy tam z braćmi i z siostrą, żeby odwiedzić ojca, ona mówiła, ojciec nie może was teraz widzieć. I oni podejrzewali, że ona chce go po prostu wykończyć. Ale jej brat powiedział, słuchaj, ona jest lekarzem, ona udowodni, że wszystko robi tak jak należy i my wyjdziemy po prostu no, w złym świetle. Poza tym powiedział jej tak, Maja, gdyby ona go nie zabiła, to pewnie ja bym to zrobił. To wyobraźcie sobie, jakiego rodzaju człowiekiem musiał być jej ojciec. I następnego tam któregoś dnia miałem takie spotkanie, gdzie mówiłem właśnie o ojcowskiej miłości i zachęcałem, żeby osoby wychodziły i przychodziły przytulić się do mnie, a ja modliłem się, żeby moje ramiona na chwilę się stały ramionami ich ojca w niebie. I wyszły tylko kilkoro dzieci i ta pani. I ona napisała mi list po powrocie do Polski i napisała mi, że ona tak strasznie wstydziła się wstać i wyjść. Mówi, myślałam o tym, co powie ta grupa ludzi, która ze mną pracuje, co powiedzą dzieci i tak dalej. Mówi, ale mimo wszystko wstałam i podeszłam, ale bardzo byłam zablokowana i nie mogłam przyjąć tego, co miałeś dla mnie. I mówi, w dniu, kiedy się ze mną pożegnałeś, zrozumiałam, że nigdy nie miałem ojca takiego, jakim jesteś ty. I mówi, od momentu, jak wyjechałeś, ja bez przerwy szlocham, i aż do tego momentu, i zadzwoniła do mnie, jak już byłem na lotnisku i powiedziała, Łukasz, ja bez przerwy płaczę. Ja mówię, pozwól Bogu robić to, co On chce, tak? Mnie tam już nie ma, to znaczy, że to Bóg działa, tak? I ona mówi, że po prostu Bóg dotknął ją w niesamowity sposób i pokazał jej jedną rzecz, że to, że ona wybaczyła ojcu, to nie było wszystko, bo do wybaczenia wystarczy jedna strona. Ale ona musiała przyjąć też miłość Boga Ojca. I to jest zupełnie inna rzecz, bo jej obraz Ojca tak blokował jej obraz Boga, że ona nie potrafiła przyjść do Boga jako Ojca. Ona nawet mówiła mi, że miała taką ograniczone zaufanie do mężczyzn, że nawet jako nastolatka zawsze miała dwóch chłopaków, bo mówi, w razie gdybym jej jeden rzucił, to zostawał mi ten drugi. Czyli to zaufanie było zawsze takie, mówi, nawet kiedy miałam męża, to nigdy nie ufałam mu w 100%. I no to przyniosło takie duże uzdrowienie do jej życia. I napisała mi też, że dzieci jeszcze nigdy nie były tak otwarte, jak na tych zajęciach ze mną. I to mi też pokazało, że gdzieś to ojcowskie serce jest rozpoznawalne we mnie już, że dzieci po prostu to przyjmują. Była tam dziewczynka, taka młoda cyganka, która powiedziała, ja nie potrzebuję, żeby żaden facet się o mnie modlił. Ale no, nigdy nie miałem okazji po prostu się z nią pomodlić, ale była tam taka dziewczynka o imieniu Joanna i ona była świadkiem, jak jej ojciec zamordował matkę. Z zazdrości, bo on po prostu tam, wiecie, ta gorąca południowa krew działa inaczej i kobiety zdradzają swoich mężów i jak oni się o tym dowiedzą, to po prostu zatłuką babę na śmierć po prostu. I wyobraźcie sobie, ona miała brata i ten brat bez przerwy bawił się taką zabawką, że to jest taki drewniany kołeczek, na który trzeba nasadzić tak na sznurku taki drugą część. Obijał nas tym, bo jeszcze kręcił tym jakoś, cudował i strasznie to denerwowało zarówno Donnę Maję, jak i Siegfrieda. I kiedyś siedziałem przy kolacji z Siegfriedem i powiedziałem, Siegfried, co byś robił, gdyby byłbyś świadkiem takiej rzeczy, jakiej on był, żeby zapomnieć? I wtedy Siegfried zrozumiał, że tak naprawdę ta jego obsesyjna zabawa tą zabawką jest taką ucieczką w to, żeby nie pamiętać o tym, czego doświadczył, tak? I Siegfried następnego dnia zabrał go do McDonalda. Posadził go na tylnym siedzeniu, bo on nie przestawał się tą zabawką bawić. Więc mimo, że się bawił, to mówi Łukasz, ja zrozumiałem, dlaczego on to robi i po prostu mam pełne zrozumienie dla jego zachowania. Bo wiecie, jego to denerwowało, bo nie znał przyczyn, tak? Wiecie, oni często potrzebują takiej trochę jakby mądrości, trochę wsparcia takiego, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Był tam też pan, który jest takim lokalnym psychologiem i współpracuje z tym domem. Nie omijał żadnego mojego spotkania. Jak on zobaczył, że ja wiele rzeczy osiągam poprzez muzykę, to następnym razem powiedział, kiedy ja będę miał spotkanie, to ty będziesz grał. Bo wiecie, coś jest w muzyce, co pozwala dotrzeć do serca, omijając rozum, omijając emocje i tak dalej. I to jest naprawdę niesamowite. I chciałem powiedzieć o tej dziewczynce. Ona powiedziała, że chce być aktorką. Ja mówię, że jest taka polska aktorka, która jest do niej bardzo podobna. Ja mówię, a teraz będę robił spektakl taki mały i chciałbym, żebyś w nim zagrała. I ta pani Maja mówi, Łukasz, ja nie wiem, jak ty to zrobiłeś, że ten w ogóle wyszedł na środek, a ta zagrała, a ta zaśpiewała. Mówi, ja nie wiem, jak, co ty robisz. Ja mówię, ja nie wiedziałem, że nie wolno, tak? Po prostu nie zdawałem sobie sprawy z tego, bo ona mówiła, że te dzieci są bardzo wycofane i nie chcą współpracować, tak? Przy mnie tańczyły żydowskie tańce, współpracowały i wszystko naprawdę szło bardzo fajnie. Byłem z nimi na takiej wycieczce. To wyglądało to jak nasza Dolina Chochołowska, tylko że to było w Rumunii, tak? I byliśmy na takiej czterogodzinnej wycieczce, bardzo fajnej. I to też był taki moment, żeby się z tymi dziećmi jeszcze bardziej zaprzyjaźnić i one bardzo potrzebują tak naprawdę dotyku, takiej bliskości. Oni wstawali rano, podchodzili tak, to znaczyło poklep mnie po plecach, albo mnie podrap, albo narysuj mi literkę, a ja ją rozpoznam, tak? Po prostu... Jeszcze takie były nieobudzone i gotowe do pieszczot. Wiecie, to było naprawdę coś wspaniałego. I chcę wam podziękować, bo powiem wam, to był pierwszy raz, kiedy wyjeżdżałem na misję i nie byłem goły i wesoły. na lotnisku w Bukareszcie, kiedy wracałem, okazało się, że autobus nie przyjechał w ogóle, nie zwrócili pieniędzy za ten autobus, powiedzieli, żebym sobie jechał następnym, ale następnym bym już nie zdążył na samolot, więc Konrad, ten młody Niemiec, zawiózł mnie. I miałem wymienione 35 euro i on zawiózł mnie już w tamtą stronę i zawiózł mnie z powrotem, więc pomyślałem sobie, zostawię mu te pieniążki i włożyłem mu do takiego zeszytu, gdzie on wpisuje tam liczbę kilometrów przejechanych i podpisuje się zawsze. Tylko, że on znalazł te pieniądze zanim wcześniej niż chciałem. I on mówi, miałem to znaleźć dopiero po powrocie. I ja mówię, no tak, no to udawajmy, że to jest... Wiecie, bardzo się cieszyłem, że mogłem go pobłogosławić. Też pobłogosławiłem tego taksówkarza i zapłaciłem mu za kurs. Wiecie, nie znoszę czegoś takiego, że ktoś mówi, dlatego że jesteś chrześcijaninem, to zrób mi to za darmo. To jest naprawdę okropna postawa i ja się jej brzydzę i sam nie chcę tak postępować. Chociaż byłem bliski tego, bo nie wiedziałem, na ile starczy tej kasy, ale jak zobaczyłem, że ten przejazd jest tylko 4 dychy, to po prostu dałem temu taksówkarzowi. On mówi, Łukasz, ja od ciebie nie wezmę pieniędzy. I ja mówię, to nie bierz pieniędzy, to jest błogosławieństwo dla ciebie, tak? Po prostu sieję w twoje życie. I wiecie, tak naprawdę to nie ja siałem, tylko wy, bo to była wasza kasa, tak? Ale naprawdę Bóg zaopatrzył we wszystko, co było potrzebne i dawał mądrość w różnych takich sytuacjach bardzo kluczowych, w takich naprawdę trudnych. No i ta pani też wyznała mi parę rzeczy, które po prostu nosiła przez całe życie i też to była okoliczność na to, żeby do tego wyznania doszło i żeby dłużej nie musiała tego nosić. Oczywiście nie mogę się wszystkim z wami dzielić, ale powiem wam, to było bardzo, bardzo błogosławione spotkanie. Ta pani napisała mi, że to jest, było zaplanowane, cudowne, Boże spotkanie i ona przez 20 lat, jak tam służy, nie miała takiego gościa jak ja.
Łukasz, halleluja.
Halleluja. Także ja wam bardzo dziękuję. I mam dwie rzeczy. Jeszcze sekundkę, pastorze.
Dobrze.
Modliłem się tam o dziewczynkę, która ma na imię Bianka i ma coś w rodzaju porażenia. Obiecałem, że będziemy się jako Kościół modlić po prostu o uzdrowienie tej dziewczynki. Ona, jej mama weszła do pokoju, w którym ktoś się powiesił i to dziecko po prostu zostało sparaliżowane. I ona twierdzi, że to jest wpływ demoniczny. Ja tak naprawdę nie byłem tego w 100% pewien, ale kiedy szedłem do domu, to myślałem sobie tak, czy to dziecko jest pod przekleństwem, czy może zgrzeszyła matka, czy ojciec i tak dalej, ale w końcu powiedziałem sobie, Gryś, w jakiego ty Boga wierzysz? Cokolwiek się nie wydarzyło, nie jest wolą Boga, żeby to dziecko chorowało, tak? I mówię, bez względu na to, czy to był demon, czy szczepionka, czy cokolwiek innego, Bóg chce, żeby to dziecko było zdrowe. I zdecydowałem się, że będę się modlił o to dziecko. I wiecie, co się stało? Poszedłem tam do tej kobiety, wyjaśniłem jej, w jakich sferach będę się modlił. I modliłem się o to dziecko, a to dziecko spało jak anioł po prostu. Także nie wiem, czy ono zostało w jakikolwiek sposób dotknięte. Wiecie, kiedy modliłem się o takie dziecko w Afryce, ono z roku na rok ma się coraz lepiej, ale ono nie jest tak natychmiast uzdrowione i zapewniłem ją, że czy to będzie cud, czy to będzie proces, to że coś się rozpoczęło. Powiem wam, mam takie wrażenie, że Bóg otwiera nowe rzeczy. Ja wyjechałem z Polski chory na gardło i z egzemą na stopie i powiedziałem tak, pomimo to, że widzę objawy, nie zgadzam się z tym, ja jestem uzdrowiony i nic mnie nie zatrzyma. Wsiadłem w samolot i wszedłem tam pod prysznic, przyjrzałem się moim stopom i nie było tam ani śladu niczego. Amen. I wiecie co?
Amen.
To jest wasza zasługa, bo ja tam się czułem, jakbym był w takiej bańce ochrony. Jak wróciłem do Polski, egzema natychmiast wróciła na stopę. Mówię, bracia, nie przestawajcie się modlić o mnie, bracia i siostry. Ale powiem wam, zobaczcie taką rzecz. Diabeł przychodzi, żeby cię zastraszyć i okraść cię z tego, do czego cię Bóg powołał. I człowiek, który miał wizję, że jestem w tej zbroi i te strzały się łamią. Bożenka mówiła, że w czwartek, kiedy ja chrzciłem tego cygana, ona po prostu razem z Patrycją modliły się o mnie, żeby te strzały po prostu zostały strącone. A druga rzecz była taka, że człowiek, który miał tą wizję, napisał mi kolejną, mówi: Łukasz, mam wrażenie, że to jest dopiero początek tego, do czego Bóg cię powołuje. I dwa dni temu zadzwoniła córka tej pani i powiedziała: coś ty zrobił mojej matce. Ja mówię: no, my cię zapraszamy do kolonii, będziesz nauczał u nas w kościele. Także słuchajcie, otwierają się drzwi,
amen.
Dzieje się coś. Ale powiem wam jedno, nie patrz na stan swojego konta, kiedy rozpoczynasz służbę dla Pana. Bo jeśli to jest służba od Boga, to Bóg zapewni wszystko, co jest potrzebne. Amen.
Dzięki, Łukasz. Wiecie, to tak podziękowania to przede wszystkim Bogu się należą. Chciałbym, żebyśmy się czegoś nauczyli z tej całej historii. Pozwólcie, że jeszcze 5 minut będę miał swoje. Jeśli ktoś jest pod twoim duchowym autorytetem i widzisz, że Bóg chce przez daną osobę coś zrobić, uwolnij ją i pobłogosław. Bo kiedy nie zrobisz tego, to według Biblii Bóg, gniew Boży spocznie na tobie. To jest poważna sprawa. Natomiast kiedy uwolnisz to, co Bóg chce zrobić przez kogoś i pobłogosławisz jeszcze tą osobę, to błogosławieństwo Pana spocznie na tobie. To jest biblijna zasada, która jest tutaj bardzo wyraźnie objawiona. Bardzo wyraźnie. Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który ma dość spory autorytet i ma służbę pańską i miał pewnego lidera. I to był jedyny człowiek, który prowadził tam uwielbienie. I on mu powiedział tak: ja wierzę, że Bóg mnie powołuje w inne miejsce, do innej służby, że tutaj tylko było tymczasowo. I on mu to zgłaszał. I ten się łamał, uwolnić go czy nie. Gdzieś wewnątrz miał przeświadczenie, że powinien to zrobić. Po ludzku myślał sobie tak: jeśli ja go uwolnię i pobłogosławię, że on pójdzie, to kto to zrobi? To kto teraz będzie to robił tutaj? I musiał zaufać Bogu i pobłogosławił go i uwolnił go. I ten człowiek odszedł. I on powiedział potem tak: to był przełom, kiedy Bóg dał mu w nawiązce bardzo wiele osób tak obdarowanych. Tylko dlatego, że zrobił coś, co jest boską zasadą. Amen? Łukasz, jeśli Pan cię tam powołuje do Niemiec, pojedziesz, halleluja. I pobłogosławimy cię. Szkoda, żeś nie powiedział, że więcej pieniędzy potrzebujesz, byś dostał więcej. Tak? Weź mikrofon, włącz sobie.
Powiem wam taką rzecz. Raz, okej. Okay. Słuchajcie, kiedy byłem na lotnisku, ta pani powiedziała: Łukasz, ta koperta, która jest w twojej walizce, to jest na twoją podróż do Afryki. Okazało się, że dała mi 500 euro. Wiecie, ja się czułem, jakbym ją okradł dosłownie, ale ona powiedziała: Łukasz, ja to daję specjalnie tobie, żebyś miał na podróż do Afryki, bo ja jej opowiadałem, co ja tam robię i tak dalej. I wiecie co? Ona powiedziała tak: może to nie jest na cały bilet, ale to jest coś, co chcemy zasiać, bo my rozumiemy, co ty niesiesz ze sobą i chcemy, żeby tamte dzieci to miały. Ona mówi: ja mogłabym te pieniądze wysłać do Afryki, ale to nie byłoby to samo, bo one potrzebują ciebie, a nie pieniędzy. Bo one, mówi, i tak nie będą miały pieniędzy, nawet jak nie wiadomo, ile się wyśle, to zawsze będzie tam brak. Ale mówi, jeśli ty tam pojedziesz, to coś się zmieni. I wiecie, ja już jedną nogą jestem w Afryce, bo mam na połowę biletu. Halleluja!
Dobrze. To jest dobre świadectwo. Amen. Łukasz, zapraszam cię do gitary. Kochani, sam tego doświadczyłem wiele razy i myślę, że nie tylko ja. Jeśli Bóg cię wysyła gdzieś, to powiem ci, że odczuwasz prowadzenie takie. Wiesz, co masz robić. Widzisz boską ochronę.